Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 7 października. W podcaście Polityki Insight witam Marek Świerczyński. Dzisiejsze wydanie poświęcimy tematyce bezpieczeństwa, korzystając z tego, że w tym tygodniu odbywała się w Warszawie najważniejsza w Polsce konferencja bezpieczeństwa regionalnego Warsaw Security Forum, na której miałem okazję gościć. Dyskusję oczywiście zdominowała wojna. Nie tylko Rosji z Ukrainą, ale Rosji z całym Zachodem. Jej dynamika, konsekwencje i możliwa eskalacja. Politycy, eksperci i żołnierze wymieniali się opiniami i propozycjami, jak skutecznie i na trwałe obronić Zachód przed rosyjską agresją i jak pomóc walczącej Ukrainie. Nad tymi rozważaniami mocno ciążyła po raz pierwszy omawiana tak poważnie perspektywa użycia przez przegrywającą Rosję broni jądrowej. Dlatego na początek proponuję dyskusję o zagrożeniu nuklearnym ze strony Rosji. W drugiej części podcastu skupimy się na relacjach polsko-niemieckich w kontekście europejskiego bezpieczeństwa. Najczęściej poruszanym tematem, nowym tematem, poważnym tematem, tutaj zarówno w kuluarach, jak i na panelach z bardzo poważnymi ludźmi jest groźba, perspektywa, sposób użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko Ukrainie, a może nawet nie tylko przeciwko Ukrainie. Ze mną jest pan Robert Pszczel, długoletni urzędnik Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz dr Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zajmujący się między innymi polityką odstraszania, w tym nuklearnego. Grubą książkę na ten temat napisał. Panowie, żyjemy w czasach dziwnych i strasznych. To już chyba wiemy od jakiegoś czasu. Ale teraz ta dziwność i straszność wspięła się na nowy poziom.
Tak, dziwność to jest słowo, które niedawno użyłem, kiedy pytano mnie o politykę rosyjską, bo to jest dużo dziwności w tym oczywiście. Ale problem polega na tym, że są dobre wiadomości i złe. Że ta dziwność nie jest czymś nowym. Ona w jakimś sensie postępuje. No bo po pierwsze mamy do czynienia, wiadomo, z coraz bardziej autorytarnym systemem, który prowadzi w tej chwili barbarzyńską wojnę i wiemy, że zahamowań moralnych to nie ma. Do tego można się trochę przyzwyczaić. I wiemy doskonale, po co są te groźby, prawda, wysuwane pod adresem Ukrainy, może nawet chyba przede wszystkim pod adresem Zachodu. No po to, żeby zmienić kurs polityki. No dzisiaj minister obrony Luksemburga, nie największego państwa członkowskiego, ale które również no jakby nie należało nigdy, nazwijmy to delikatnie, do grupy państw jastrzębi, jeśli chodzi o politykę rosyjską, powiedział, że Ukraina nie może, ale musi wygrać. To jest znacząca różnica. A skoro tak, to musimy zrobić wszystko, ażeby Ukrainę wspierać, co jest czynione. No więc oczywiście ten element w cudzysłowie logiki szaleńczej, prawda, reżimu, ma tu zastosowanie, bo chodzi mi o to, żeby zmienić te nasze kalkulacje. Ale my tego nie zrobimy, bo to byłoby z kolei bardzo niemądre z naszej strony, no bo oznaczałoby, że poddawanie się szantażowi nuklearnemu dzisiaj, poprzeczka by poszła jeszcze wyżej dalej. Ale to, co jest ważne dzisiaj, to jest właśnie ten przekaz, który musi płynąć, żeby nasze, i ja sądzę, doktor Lorenc będzie na pewno rozwijał ten temat, czyli polityka odstraszania to nie jest tylko teoria, to jest praktyka. Czyli muszą iść one, płyną te przesłania, że jeśli by do czegoś doszło, użyciu mówimy przede wszystkim potencjalnie, tu się eksperci zgadzają, że najbardziej możliwe to jest jakaś próba demonstracji albo nawet jakieś użycie na terytorium, powiedzmy, Ukrainy. Więc musi być na to odpowiedź, niezależnie od tego, czy to dotknie, bo scenariusz ataku na państwo przy użyciu broni nuklearnej państwa członkowskie jest, no byłby już totalnym samobójstwem. Ale muszą Rosjanie wiedzieć, z Putinem na czele i wojskowi, że spotkałoby się to z bardzo mocną reakcją. Więc to, co można usłyszeć od na przykład byłych generałów amerykańskich, którzy też nie palą się od odpowiedzi, no bo tu musi pozostać pewien element niepewności. Nie możemy mówić wszystkiego, co przeciwnik, żeby był element zaskoczenia, ale musi być z kolei pewność, że Kreml wie, iż zdolności państw nuklearnych i samego NATO są ogromne, jeśli chodzi o nawet możliwości wykorzystania konwencjonalnych zdolności w celu potencjalnego nawet uderzenia na jakieś cele rosyjskie. Innymi słowy, to nie może. Naruszenie tabu, jeśli chodzi o użycie broni nuklearnej, nie mogłoby pójść płazem Rosji. I to jest rzecz, która ma w tej chwili chyba najważniejsze znaczenie, oprócz wszelkiego rodzaju spekulacji.
Tutaj oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to odstraszanie nuklearne i zastraszanie, bo Rosja jednak wobec Zachodu stosuje zastraszanie nuklearne, polega na manipulowaniu percepcją zagrożeń i ta retoryka rosyjska ze strony Putina i innych wysokich przedstawicieli reżimu dotycząca groźby użycia broni jądrowej, rozwijania różnego rodzaju systemów, które mogłyby zaatakować także terytorium NATO, organizowanie ćwiczeń wojskowych z bardzo silnym komponentem nuklearnym, to obserwujemy od lat. No ale inwazja rosyjska na Ukrainę oczywiście zwiększyła to ryzyko obiektywnie i nie ma co tego ukrywać, że ten trend jest negatywny. Z drugiej strony musimy właśnie pamiętać, że to ciągle w tym wymiarze takim psychologicznego oddziaływania, to, że się boimy, to pokazuje, jak skuteczny jest to instrument. Ludzie się boją i dlatego trzeba odpowiedzialnie i spokojnie wyjaśniać, na czym to zastraszanie polega. Czyli Rosja stara się nas przekonać, że to ryzyko rośnie po to, żeby zamienić to na zyski polityczne, żeby przymusić Ukrainę do zaakceptowania niekorzystnych dla siebie warunków, do wstrzymania kontrofensywy, ograniczenia jej skali i oczywiście podzielić, zastraszyć Zachód, osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy. Natomiast jeżeli przechodzimy już do tych spekulacji, no bo to się zaczyna pojawiać już w różnych analizach, artykułach, więc też nie ma co zamiatać tego pod dywan i udawać, że tego nie analizujemy. Analizujemy oczywiście różne scenariusze, gdyby się rzeczywiście Rosja zdecydowała na użycie broni nuklearnej, czy byłoby to tylko do celów demonstracyjnych, gdzieś nad Morzem Czarnym, czy w kosmosie, żeby wywołać impuls elektromagnetyczny, czy może jednak użycie tak zwane taktyczne, a więc przeciwko jakiemuś celowi militarnemu, żeby też wyjść jakby z tego nie jako parias międzynarodowy przez następnych 50 czy 100 lat, tylko dać jakieś uzasadnienie do przekonania dużej części świata, że to było jednak uzasadnione użycie w defensywie, bo to było terytorium to zaanektowane. Rosja tak by to przedstawiała, terytorium Rosji, działaliśmy w samoobronie. Uzasadniony cel militarny, więc można sobie wyobrazić takie użycie, które oczywiście miałoby kolosalny też efekt psychologiczny i strategiczny. No i trzecie, przeciwko jakiemuś obiektowi cywilnemu. No załóżmy już jakiś taki czarny scenariusz, że uzasadnionym celem ataku jest załóżmy bunkier prezydenta Zełenskiego w Kijowie i dlatego przedstawia się to jako uzasadnienie do użycia broni nuklearnej przeciwko miastu, gdzie byłyby gigantyczne straty. I oczywiście przy każdym z tych scenariuszy, takich trzech najbardziej wyrazistych, prostych, ta skala odpowiedzi Zachodu byłaby różna, ale ona musiałaby być tak potężna, żeby rozważane są przede wszystkim scenariusze konwencjonalne, żeby w wymiarze takim polityczno-strategicznym zrównoważyć złamanie tabu, przekroczenie tego progu nuklearnego. Oczywiście zakładam, że czymś zupełnie innym byłaby odpowiedź przeciwko użyciu eksplozji nad Morzem Czarnym, czym innym przeciwko wojskom czy na miasto, ale musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ta odpowiedź mogłaby uwzględniać, w zależności od rodzaju użycia tej broni nuklearnej, ataki na rosyjskie siły na terenie Ukrainy na taką skalę, żeby Ukraina po prostu była w stanie odzyskać integralność terytorialną. I musimy też pamiętać, że to nie jest tylko manipulowanie przez Putina naszą percepcją zagrożeń, że Stany Zjednoczone już podejmują aktywne działania odstraszające wobec Rosji, które mają też wpływać na percepcję zagrożeń rosyjską. I tutaj mamy już okręty podwodne rozmieszczone na północy Europy, na Morzu Śródziemnym, uzbrojone w rakiety Cruise, bombowce B-52, które latają nad Norwegią, nad Rumunią. To wszystko tak jak w czasie zimnej wojny sygnalizuje, że Stany Zjednoczone są przygotowane do zaatakowania rosyjskich celów.
Tu się na chwilę zatrzymajmy właśnie, bo czyja miałaby być to odpowiedź, skoro już o niej dyskutujemy i na jakiej zasadzie udzielana? Generałowie amerykańscy, o których pan wspominał, zresztą tutaj goszczący w Warszawie akurat, wszyscy ci najważniejsi, którzy się o tej problematyce nuklearnej w ostatnich dniach wypowiadali, są tutaj w Warszawie. Zarówno Phil Breedlove, jak i Ben Hodges, jak i David Petraeus. David Petraeus w swoim panelu powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przygotowana, oczywista odpowiedź. Wszystko będzie oceniane właśnie w trybie bieżącym, na podstawie okoliczności i na podstawie też celów, które sobie ten odpowiadający przyjmie. Czy to będzie odpowiedź całego NATO?
Oczywiście generał Petraeus ma rację, bo to nie jest tak, że każda ewentualność jest jakby opanowana z punktu widzenia przygotowanej potem reakcji i tak dalej. Są oczywiście pewne będzie szablony. Paradoksalnie, w jakimś sensie można powiedzieć, to jest wszystko bardziej usystematyzowane, jeśli mówimy o tej równowadze strachu, tak jak się to często nazywało, na tym poziomie strategicznym, prawda? Tu też jest kwestia określonego czasu odpowiedzi. Zostawiamy to na boku, bo to raczej jest mało problemowe, to już było, tak jak powiedziałem, kompletne szaleństwo. Natomiast odpowiedź z punktu widzenia politycznego powinna być odpowiedzią, no przynajmniej NATO jako organizacji, jako państw, które wchodzą, z tego względu, że mówimy o zagrożeniu, które już jest zdefiniowane przez NATO. Rosja stanowi największe, tak jest uważane, największe zagrożenie dla całego bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Natomiast jeśli mówimy o stronie operacyjnej i konsekwencjach, jak gdyby potem, czy taktycznych, czy strategicznych, no to jeśli mówimy o użyciu potencjalnym, hipotetycznym, i to najważniejsze jest jednak ostraszenie, ale jednak gdyby do tego doszło, no to bardziej logiczne było, żeby jednak odpowiedź została podjęta przez państwa nuklearne. Dlatego, że trzeba mieć na uwadze to, że w ramach NATO są tylko trzy państwa, które są państwami, że tak powiem, atomowymi i wszelkie te kalkulacje dotyczące w ostatecznym rozrachunku, nawet jeśli mówimy o uzgodnionej polityce, jest przecież specjalna grupa planistyczna nuklearna, ale w ostatecznym rozrachunku to jednak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja mają ten przysłowiowy palec na guziku, jeśli mówimy o potencjalnym użyciu broni nuklearnej albo ewentualnie odpowiedzi. Ale to są oczywiście to, co my robimy, to są spekulacje. Mnie się wydaje, że jeszcze raz wrócę do tego, najważniejsze jest odstraszenie, przekonanie Rosjan, w tym wojskowych, bo nie zapominajmy, że jakiekolwiek scenariuszu to mogłoby się nawet i fizycznie obrócić przeciwko. To są rzeczy, których nie da się dokładnie, różne symulacje były robione przecież dosyć w zamierzchłej przyszłości. Tu mamy do czynienia z czymś nowym, czymś, tak świat jakby się nie spodziewał, ale niestety u władzy jest już człowiek lekko szalony. W tych różnych rozważaniach hipotetycznych no dominuje takie myślenie, czy poświęca się wielu magii. No dobrze, ale doktryna rosyjska a propos zakłada, że Rosja mogłaby użyć wtedy, kiedy następuje atak nuklearny na Rosję, albo gdyby nastąpiło zagrożenie egzystencjalne dla samej Rosji. Z żadnej z tych mandatów nie mamy do czynienia i nie spodziewamy się. Więc paradoks w tym sensie polega na tym, że to jest kontrintuicyjne. Musimy więcej mówić i na to zastraszanie odpowiedzieć odstraszaniem bardzo mocnym, czyli dopuścić możliwość użycia po to, aby powstrzymać coś, co wydawało się jeszcze niedawno zupełnie nie do pomyślenia.
I ale
to jest
możliwość trochę taka użycia broni jądrowej.
Jednak, możliwość tak? użycia broni jądrowej,
no
jak
właśnie. I teraz tutaj mam do ciebie, Wojtek, pytanie jako specjalisty od odstraszania. Czy można zapowiedziami użycia broni konwencjonalnej odstraszyć zagrożenie użycia broni jądrowej?
Można, oczywiście, dlatego że jeżeli Stany Zjednoczone czy cały sojusz zademonstrują gotowość do odpowiedzi poprzez atak na cele wojskowe, nawet rosyjskie, nawet tylko na terytorium Ukrainy, czy poprzez zatopienie floty czarnomorskiej, to jest tu już wyraźny sygnał gotowości do eskalacji. W takiej sytuacji Rosja, załóżmy ten całkowicie znowu hipotetyczny scenariusz, że Rosja dokonuje tej eksplozji, Stany Zjednoczone z dużym poparciem wspólnoty międzynarodowej, bo też musimy pamiętać, to jest szalenie istotne w tym wymiarze politycznym, im większe będzie poparcie międzynarodowe, nawet nie tylko w formacie całego sojuszu, ale też dużej części państw świata, które będą się obawiały dalszej eskalacji czy samej konsekwencji przekroczenia tego progu nuklearnego, że zaraz Korea Północna użyje, Iran wyprodukuje i użyje. Jeżeli byłaby to odpowiedź przeciwko rosyjskim celom militarnym, to Rosja by stanęła przed dylematem, jak w takim razie odpowiedzieć na coś takiego. A tak jak już powiedziałem, Amerykanie już sygnalizują, już rozmieścili pewne siły w Europie, które powinny wpływać na rosyjską percepcję zagrożeń w taki sposób, że musi się Rosja liczyć z tym, że jeżeli zacznie przygotowywać nawet pierwszy atak nuklearny, to będzie jednak przez wywiad wykryte i będziemy mieli co najmniej kilkadziesiąt godzin na jeszcze wzmocnione działania odstraszające, ale wtedy pojawia się racjonalność dokonania uderzenia wyprzedzającego, żeby takiemu atakowi zapobiec. Nie przypuszczam, że do niego by mogło dojść przed pierwszym użyciem demonstracyjnym, ale w momencie, w którym wchodzimy na tą drabinę eskalacji i Stany Zjednoczone pokazują, że są gotowe do eskalacji poprzez zniszczenie rosyjskich sił na Ukrainie, to Rosja musiałaby się liczyć, że jeżeli w takim razie będzie próbowała dalej eskalować i tutaj na przykład przeciwko sojuszowi już, że pojawia się racjonalna kalkulacja ze strony USA i całego sojuszu, że nie możemy dopuścić do tego ataku i jeżeli widzimy, że rosyjskie Iskandery mają być odpalone z Kaliningradu za 10-15 minut, to te systemy mogą być zniszczone w uderzeniu wyprzedzającym przy dużym poparciu wspólnoty międzynarodowej, nie tylko całego sojuszu, która by po prostu uważała, że należy zrobić wszystko, aby powstrzymać to rosyjskie szaleństwo.
zdanie na koniec, jeśli można, polityczna sprawa, która ma znaczenie z punktu widzenia tych kalkulacji, o których mówił Wojtek. Jak mówimy o sprawie dotyczącej potencjalnego zagrożenia egzystencjalnego, czy dla Rosji, czy dla nawet reżimu, to nie zapominajmy, że to nie musi być absolutnie deklarowany cel. Wiemy oczywiście, chcieliśmy, żeby ten człowiek odszedł. Ważniejsze, żeby Rosjanie tego chcieli, albo ci nawet, którzy są w tej chwili podporą systemu. I teraz kalkulacje, czy innymi słowy, rozumowanie musi być takie. Żaden reżim autorytarny, historia to pokazuje, nigdy nie przetrwał przegranej wojny. Przegranej wojny w sposób totalny. Więc innymi słowy, z naszej strony groźba jest taka, jeśli Zachód miałby się włączyć w odpowiedzi na potencjalne szalone użycie broni nuklearnej do akcji militarnie, Rosja musi wiedzieć i wiedzą to wojskowi rosyjscy, biorąc pod uwagę dotychczasowe ich porażki w samej Ukrainie. Na 100% Rosja by tą wojnę przegrała. A to z punktu widzenia nawet interesów reżimu powinno sprawić, że powinni się zastanowić 150 razy, czy chcą pójść w takim kierunku. I to mi się wydaje jest z punktu widzenia politycznego bardzo ważny też sposób myślenia i komunikowania, jeśli mówimy o tych hipotetycznych kwestiach.
Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, żeby też opinia publiczna nie żyła w takim niepotrzebnym strachu, że do tego może dojść, że to jest już tylko kwestia czasu. Pamiętajmy, że nawet gdyby się Putin w swoim szaleństwie na to zdecydował, to nie ma żadnych gwarancji. Ja oceniam je nawet na mniejsze niż 50%, że on osiągnie swój cel polityczny z tym związany. Nie ma żadnej gwarancji, że użycie tak zwanego taktycznego ładunku nuklearnego zmusi Ukrainę do kapitulacji.
Właśnie tutaj generał Petraeus wyraźnie to powiedział, że on nie uważa, żeby to w ogóle w czymkolwiek pomogło, zmieniło dynamikę na polu walki.
Oczywiście i dlatego nie można patrzeć na to, że to jest jakaś taka groźba, która, jak mówię, to ryzyko obiektywnie wzrosło i trendy są negatywne i musimy tym zarządzać w sposób dojrzały i odpowiedzialny, ale opinia publiczna też musi wiedzieć, że to jest przede wszystkim wykorzystywane właśnie po to, żeby manipulować tą percepcją zagrożeń, wywoływać w nas strach. Natomiast w momencie, w którym nie tylko Putin, nawet jak zakładając, że on ma inną racjonalność, ale to nie tylko on podejmie tą decyzję, tam są co najmniej 3 osoby, jeszcze jest szef sztabu i minister obrony, którzy też muszą zatwierdzić przyciśnięcie guzika, chociaż tutaj są pewne niejasności, jeśli chodzi o ten command and control. Niemniej w momencie, w którym jest podejmowana tak decyzja, która ma skazać Rosję na międzynarodową izolację, ma odwrócić przeciwko Rosji już dużą część świata, włącznie z Indiami i Chinami, a jednocześnie Rosja nie ma nie tylko 50%, ale być może nawet 30% pewności, że osiągnie swój cel polityczny, jakikolwiek cel poprzez użycie tej broni nuklearnej, to jednak wydaje się, że powinno wskazywać, że jest to obszar oddziaływania psychologicznego, a nie coś, co powinno być realnie rozważane jako użycie broni.
Jeszcze absolutnie na koniec, pojawiają się chętni w tej debacie, którzy widzieliby moment użycia broni jądrowej jako powód do zmiany polityki nuklearnej NATO, wręcz do rozszerzenia programu Nuclear Sharing.
To jest sprawa, na którą warto się zastanowić, bo tutaj w grę wchodzą nie tylko sprawy, powiedzmy to uczciwie, związane z obecną sytuacją i z tym zagrożeniem, ale również w ogóle z realiami dotyczącymi tej polityki, prawda? Bo mówimy tutaj o ograniczonej liczbie państw, można wrócić do kwestii, decyzja, która została podjęta, można powiedzieć w jakimś sensie jednostronnie przez ówczesną administrację tak zwanego starszego Busha o wycofaniu broni taktycznej. Ale to wszystko nie może się odbywać w sposób jakiś taki na hura i bez głębokich przemyśleń, również po stronie państw, na które, to jest logiczne, Polska należy do takich państw, które być może chciałyby odgrywać jakąś bardziej aktywną, znaczącą, czy w ogóle jakąś rolę w tym równaniu. Bo to są sprawy, które mają bardzo poważne konsekwencje, zarówno z punktu widzenia i konsekwencji nie tylko politycznych, ale bezpieczeństwa, ale również tu musi być przygotowany, że tak powiem, cały system. Więc innymi słowy, to wymaga troszkę głębszego zastanowienia, głębszej analizy, ale sam fakt, że o tym się mówi, to pokazuje, że takie organizacje jak NATO i w poszczególnych państwach kluczowych członkowskich jednak ta wojna w Ukrainie bardzo dużo zmieniła i to jest ten kierunek. Sądzę, że będziemy widzieli w najbliższych może tygodniach, miesiącach jakąś poważniejszą dyskusję na ten temat.
Trudno tutaj coś więcej dodać, bo temat nuclear sharing jest tak złożony, że można by temu poświęcić naprawdę dużą część tej rozmowy. Trzeba by rzeczywiście dokładnie przeanalizować, na ile to wzmacnia odstraszanie i wzmacnia nasze bezpieczeństwo, a na ile tworzy nowe zagrożenia związane z pretekstem do przeprowadzenia uderzenia wyprzedzającego na terytorium Polski. No, Polska jest częścią tego programu w tym sensie, że nasze samoloty F-16 udzielają wsparcia konwencjonalnego misji nuklearnej. Ta misja nuklearna przy wykorzystaniu samolotów podwójnego zastosowania nie byłaby możliwa bez zniszczenia systemów obrony powietrznej, wykrywaniu różnych zdolności ofensywno-defensywnych przeciwnika i ten nasz udział ma właśnie zwiększyć prawdopodobieństwo, że one zostaną zniszczone, a samoloty sojuszu przenoszące ładunki nuklearne dotarłyby do wyznaczonych celów, więc już się przykładamy do tego, żeby to odstraszanie NATO było wiarygodne. Natomiast jak się przeanalizuje, nie chcę teraz tutaj, odsyłam do mojej książki wspomnianej, tam dokładnie to tłumaczę, na czym polega ten cały, jak on historycznie się rozwijał, program Nuclear Sharing. No on był jednak związany z tym, żeby po pierwsze rozwiązać wiele politycznych problemów wewnątrz sojuszu, po drugie manipulować tam wysokim ryzykiem użycia broni nuklearnej w sytuacji, gdyby siły Związku Radzieckiego, Układu Warszawskiego jednak ruszyły na Niemcy Zachodnie, czyli stworzyć takie odstraszanie oparte jednak na pewnej przymusie nieuchronności użycia tej broni taktycznej. Tutaj rzeczywiście trzeba by było rozważyć wszystkie za i przeciw, żeby jasno pokazać, czy w naszym interesie jest inwestowanie, na przykład uważam, że w naszym interesie jest inwestowanie w F-35, które będą w zasadzie standardowo przystosowane do przenoszenia bomby B-61. Będzie to otwierało różne możliwości do włączenia Polski też do programu Nuclear Sharing, na przykład już w sytuacji konfliktu z sojuszem i możemy to zrobić w taki sposób pośredni, bez potrzeby nawet utrzymywania tych bomb na naszym własnym terytorium, co będzie tworzyło pewne ryzyka i koszty. Natomiast posiadając zdolność do przenoszenia tych ładunków, możemy się przygotowywać do włączenia nas do tego programu, gdyby rzeczywiście ta sytuacja strategiczno-polityczna uległa gwałtownemu dalszemu pogorszeniu, na przykład w związku z użyciem przez Rosję broni nuklearnej.
Czyli ta dyskusja i ta sytuacja otwiera pewne nowe drzwiczki.
Te drzwiczki, one były uchylone od dłuższego czasu w takim wymiarze praktycznym, natomiast w takim wymiarze politycznym, takiej poważniejszej debaty, czy i dlaczego ewentualnie Polska powinna być, no to jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Uważam, że potrzebna jest taka debata, ale jeszcze dobrze by było, żeby ona była może bardziej taka właśnie wewnętrzna, żeby sami decydenci polityczni i eksperci mieli przekonanie przeanalizowane za i przeciw, niż miałaby to być jakaś decyzja podejmowana pod wpływem emocji politycznych i tylko dlatego, że nam się należy, bo jesteśmy państwem frontowym i że są tu jakieś niesprawiedliwości i jakieś dwa obszary bezpieczeństwa. To są zbyt poważne rzeczy, żeby można je było zostawiać, jeśli mogę tak się wyrazić, tylko politykom.
Robert Pszczel, Wojciech Lorenc, dziękuję panu bardzo.
Na konferencji WSF i z wizytą bilateralną w polskim MSZ-cie gościła niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, a jej udział sprawił, że delegatów z Niemiec było w Warszawie mnóstwo. Deputowani do Bundestagu, oficerowie Bundeswehry, grono ekspertów polityki bezpieczeństwa. Wszyscy próbowali zrozumieć, co dzieje się między Polską a Niemcami. W czasie, gdy sytuacja na wschód od naszych granic i inne kryzysy piętrzące się nad Europą wymuszałyby raczej współpracę niż nowe spory. Jasnej odpowiedzi chyba nie ma, bo również Berlin w oczach Warszawy nie zdaje egzaminu, głównie na polu wsparcia wojskowego Ukrainy i karania Rosji za jej zbrodniczą napaść. A ponieważ Polska i Niemcy mają znaczenie nie tylko dla siebie nawzajem, ale i dla reszty europejskiego sąsiedztwa, zapraszam na rozmowę o tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Piotr Buras, ECFR, Europejska Rada Stosunków Zagranicznych, ekspert na polskim gruncie, jeden z czołowych w zakresie polityki Niemiec i polityki niemieckiej wobec reszty świata. Również w zakresie relacji polsko-niemieckich, które w tym czasie, kiedy rozmawiamy, przechodzą nowy kryzys, można powiedzieć. I jak słychać w kuluarach konferencji Warsaw Security Forum, gdzie rozmawiamy, niepokoją naszych sojuszników, również tego najważniejszego sojusznika.
Tak, no, sytuacja jest rzeczywiście dosyć z dwóch powodów, przynajmniej paradoksalna. To znaczy mamy dzisiaj do czynienia z ogromnym konfliktem zbrojnym u granic Unii Europejskiej i NATO i polskich granic. I w tym właśnie czasie, kiedy ta jedność europejska jest potrzebą chwili, mamy do czynienia z jakimś dramatycznym pogorszeniem relacji polsko-niemieckich w dniu święta Narodowego Niemieckiego Dnia Jedności Niemiec i w dniu wizyty minister spraw zagranicznych Anneliny Baerbock Polska formalnie złożyła notę dyplomatyczną w sprawie reparacji. I oczywiście no, to jest nie przypadek, że to następuje w tym czasie. Jest to taka dyplomatyczna prowokacja właśnie w tak trudnym momencie i dla Polski, i dla Niemiec, i dla Europy. A drugi paradoks jest taki, że te relacje stają się najgorsze w momencie, kiedy nasze poglądy niemieckie i polskie w sprawach takich jak polityka bezpieczeństwa, polityka wobec Rosji, polityka energetyczna są dzisiaj bliższe niż były kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich 30, a pewnie nawet więcej lat. Więc jest to trochę niezrozumiałe, to znaczy jest to zrozumiałe tylko wydaje się na tle polskiej polityki wewnętrznej, ale z punktu widzenia naszych sojuszników w Stanach Zjednoczonych, czy również w regionie, akurat ten argument no, nie jest jakoś przesadnie przekonywujący. No, wartość relacji polsko-niemieckich dla Europy jest ogromna i stąd to zaniepokojenie.
I to zaniepokojenie teraz będziemy rozbierać na czynniki pierwsze, też geograficznie. Może zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Jest to wielokrotnie przywoływany cytat i profesora Zbigniewa Brzezińskiego i wielu innych amerykańskich politologów, myślicieli, twórców polityki strategicznej USA, że w tych nowych czasach, nowych po zakończeniu zimnej wojny, relacje polsko-niemieckie miały duże znaczenie dla Ameryki, bo im lepsze one były, tym teoretycznie Polska miałaby mieć lepsze notowania, czy też lepiej miałaby być postrzegana w Waszyngtonie. Ale z kolei czasy się zmieniają, więc może ta definicja już nie jest aktualna.
Ja myślę, że ona jest w dalszym ciągu aktualna. Z całą pewnością z perspektywy aktualnej administracji amerykańskiej. Oczywiście z czasu Donalda Trumpa było inaczej. Jeżeli by się władza w Stanach Zjednoczonych zmieniła, oczywiście znowu może ten sposób uprawiania polityki, który raczej zmierzał do podzielenia Polski i Niemiec, podzielenia Europy, powrócić, ale na razie przynajmniej ta prawda o polsko-niemieckich relacjach jako takiej ważnej osi w Europie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest nadal aktualna i to ma wymiar, myślę, no dzisiaj w ogromnej mierze też militarny, ponieważ te dwa kraje odgrywają ogromną rolę w ramach NATO i z takiego strategicznego punktu widzenia, ale to też jest dla Stanów Zjednoczonych istotne z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej i jedności Europy. Ale myślę też z jeszcze jednego powodu, to znaczy z oczywistych względów Stany Zjednoczone zawsze stawiały na Niemcy jako głównego partnera w Unii Europejskiej. I ten partner dzisiaj przechodzi bardzo dramatyczną przemianę. To znaczy tam się toczy bardzo ważne głęboka dyskusja o ustawieniu na nowo parametrów polityki bezpieczeństwa, polityki wobec Rosji. Tam się toczy kontrowersyjna dyskusja i Polska jest krajem, który mógłby w tej dyskusji odegrać bardzo ważną rolę. To znaczy my moglibyśmy na rząd i nasi politycy, ale również społeczeństwo obywatelskie, eksperci mogą odegrać w tej dyskusji bardzo ważną rolę, ponieważ mogą wpłynąć na kształt dzisiaj polityki niemieckiej, no ale to się nie dzieje.
Usiłujesz mi powiedzieć, że nie wystarczy krzyczeć tutaj w Warszawie, że mieliśmy rację.
To nie wystarczy i ta krytyka, która dzisiaj z Polski pod adresem Niemiec idzie, ja już nawet nie mam na myśli tylko tej absurdalnej krytyki o imperializm, o hegemonię, o to, że chcą Polskę wykończyć i zabrać nam suwerenność, czy nawet nie mam na myśli kwestii reparacji, ale ten język takiej wyższości moralnej, za którym nie idzie żadna konstruktywna w gruncie rzeczy propozycja, jakaś oferta robienia czegoś wspólnie z Niemcami, to wywołuje w Niemczech coraz bardziej taką reakcję przekorną. To znaczy raczej, że już nie chcemy tego słuchać po prostu. No, oczywiście możemy się na to obrażać, możemy mówić, że to niedobrze, że powinni słuchać jeszcze więcej o swojej odpowiedzialności, o wojnie i o reparacjach i tak dalej, ale taka polityka nie bardzo działa i to jest moim zdaniem stracona szansa z punktu widzenia też polskiej polityki zagranicznej, żeby dzisiaj z zupełnie nową generacją polityków niemieckich, którzy są u władzy, którzy są w Bundestagu, w partii SPD, która jest wiadomo najbardziej prorosyjska i najwięcej za uszami, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji i zaniedbania w polityce i energetycznej bezpieczeństwa. Dzisiaj to młode pokolenie posłów do Bundestagu jest najbardziej krytycznie nastawione do Rosji i najbardziej popiera w gruncie rzeczy linię, którą my byśmy uznali za właściwą, to znaczy domagają się ci politycy wysyłania więcej broni do Ukrainy, chcą zmiany w tej polityce, więc tam jest naprawdę duże napięcie i to jest zastanawiające, że my tego nie wykorzystujemy, że my po prostu, ja mówię w tej chwili o polityce rządu, no widzimy te Niemcy jako jakiś monolit, który dalej stoi, powiedzmy, za pomysłami Schrödera czy innych polityków. To jest jakiś skrzywiony obraz i tak jak mówię, niewykorzystana szansa. I wracając do pytania, to jest też coś, co z całą pewnością niepokoi Amerykanów.
I zdaje się też innych Europejczyków. Ja tutaj usłyszałem parę opinii w kuluarach ze strony naszych sąsiadów z basenu Morza Bałtyckiego, no dla których po pierwsze niemiecki potencjał, niemieckie miejsce na mapie, niemieckie zdolności i właśnie ta zachodząca w Niemczech zmiana
jest pewnego rodzaju nie tylko nadzieją, ale wyznacza też nowy kierunek polityki w regionie, który jednak umacnia się przeciwko Rosji, również za sprawą wejścia Szwecji i Finlandii do NATO.
Jak spojrzeć, jak te relacje z Niemcami układają te, powiedzmy, mniejsze kraje naszego regionu, no to one próbują, na ile się da, właśnie te okienko możliwości, które się w Niemczech pojawiły, jakoś wykorzystać. Ale oczywiście no, bez Polski jest to trochę trudne, bo te kraje no, nie mają takiego posłuchu, nie mają takiej siły, potencjału, żeby w tej niemieckiej debacie zaistnieć na większą skalę. No, Polska ten potencjał ma i Niemcy też, trzeba pamiętać, są kraje, może to jest często w Polsce niedostrzegane, ale że ten głos z zewnątrz jest bardzo słuchany. To nie jest tak, że Niemcy są zamknięci na argumenty z zewnątrz. To jest zupełnie inaczej niż, nie wiem, dyskusje strategiczne we Francji, gdzie one najpierw się toczą głównie w gronie francuskim i bez udziału obserwatorów czy komentatorów z zewnątrz. Niemcy są otwarte na taką dyskusję, tylko ją trzeba prowadzić w odpowiedni sposób. Oczywiście też nie należy popadać w jakąś iluzję, że jesteśmy w stanie rzucić Niemcom i przestawić zwrotnicę ich polityki o 180 stopni zgodnie z naszymi interesami. Nie, Niemcy będą mieli swoje interesy, które będą różne od naszych i inne podejście, no ale takie są realia. Znaczy my powinniśmy je uznać, ale robić swoje i próbować kształtować ich podejście jak tylko się da.
Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, te zwrotnice się przestawiają, czy też ulegają przestawieniu, niezależnie od tego, czy my pociągamy z odpowiednią należną siłą za te dźwignie. Ja usłyszałem tutaj takie zdanie od naszej wspólnej koleżanki Justyny Gotkowskiej, również ekspertki od spraw niemieckich, że jakkolwiek z polskiego punktu widzenia Niemcy nie są tam, gdzie byśmy chcieli, żeby były, wobec Rosji, wobec Ukrainy, w tej całej sytuacji, ale Niemcy są zupełnie gdzieś indziej dzisiaj, niż były jeszcze przed wojną.
No ja się w pełni z tym zgadzam, znaczy mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby to dostrzec, znaczy na warunki niemieckie to, co się w tej chwili dzieje, to jest absolutna rewolucja, znaczy Niemcom zawalił się świat w sensie ich podejścia do polityki międzynarodowej w ogóle, zwłaszcza w wymiarze polityki rosyjskiej i polityki energetycznej. To jest szok, część elit politycznych zamilkła w gruncie rzeczy, ponieważ nie wie, jak sobie z tym poradzić tak naprawdę. To jest pokolenie polityków, zwłaszcza po lewej stronie, które całą swoją karierę zbudowało na idei pokoju, niemalże za wszelką cenę jakiegoś porozumienia z Rosją, szukania kompromisów, szukania strategicznego partnerstwa i oni to naprawdę to bardzo głęboko wierzyli, że to jest możliwe. No i okazało się po prostu kompletną iluzją, której my oczywiście w Polsce wiedzieliśmy, że to jest iluzja już wiele lat temu, ale Niemcy naprawdę tego nie wiedzieli. To nie była tylko kwestia ich interesów gospodarczych, wąsko pojętych, tylko to był pewien pakiet, to była pewna wizja świata, która dzisiaj przestała obowiązywać. To wszystko, co się dzieje, wysyłanie broni w rejon nie tylko objęty jakimś konfliktem, tylko po prostu, że tam toczy się wojna, no, upadło jakieś niemieckie tabu, zerwanie relacji energetycznych tak naprawdę z Rosją. No, trudno sobie wyobrazić coś bardziej fundamentalnego, patrząc na politykę niemiecką w ostatnim półwieczu, nie nawet w ostatnich latach, tylko półwieczu. To był fundament relacji z Rosją, ale to był również fundament niemieckiej polityki gospodarczej. Tani gaz z Rosji był podstawą niemieckiego sukcesu gospodarczego. Tak był postrzegany. Więc teraz tego nie ma. No ten kraj po prostu się przestawia na zupełnie nowe tory. To jest bolesny bardzo proces, który nie idzie tak daleko, jakby byśmy sobie życzyli w niektórych sprawach, ale on jednak się posuwa dużymi krokami. I to, wydaje mi się, trzeba, jeszcze raz to podkreślam, trzeba to uznać, trzeba to dostrzec i trzeba to wykorzystać.
To z perspektywy szklanki do połowy pełnej, ale jest jeszcze ta druga pusta połowa, to znaczy jednak wciąż bardzo duża rezerwa wobec dostarczania tej najcięższej broni na Ukrainę, chociaż oczywiście na przykład wyrzutnie Mars, tak, czyli te MLRS-y w wersji niemieckiej poszły, czołgów nadal nie ma i te czołgi trochę urosły do takiego z jednej strony mitu, z drugiej strony takiego aktu oskarżenia czy też wyrzutu sumienia pod adresem Niemiec.
Niemcy mają, znaczy trochę mówiąc, nie chcę, to nie jest przestrzeń, żeby jakiś pozwalać sobie na żarty, ale trochę żartobliwie mówiąc, Niemcy trochę znalazły się w pechowej sytuacji dla siebie, ponieważ mają swoje ograniczenia mentalne, prawne i inne, polityczne przede wszystkim, jeśli chodzi o wysyłanie broni. To jest dla nich ogromny problem, a z drugiej strony dysponują flotą czołgów wyjątkową w Europie. Znaczy, jeżeli ktoś może coś wysłać dobrego, co mogłoby się najbardziej przydać Ukraińcom w tej chwili, no to na pierwszy ogień idą Niemcy, no mają te swoje Leopardy, sami je produkują, jeszcze muszą się zgodzić na to, żeby inne kraje wysłały Leopardy, które posiadają, więc jakby rozumiem, ten Leopard jest tym, co najbardziej by się w tej chwili przydało Ukraińcom i rękę na tym trzymają Niemcy.
I powiedz mi, czy to jest bariera mentalna,
wywodząca się oczywiście z historii, to znaczy niemieckie czołgi przeciwko rosyjskim czołgom przywołują oczywiście wszystkie te rzeczy, na których dekonstrukcji oparte były współczesne Niemcy. Czy to jest świadomy wybór polityczny oparty o jakieś inne przesłanki?
Ja myślę, że to jest oczywiście, powodów jest kilka, ale oprócz tych mentalnych, związanych z przeszłością, związanych z pewnymi ograniczeniami tej kultury politycznej, w ogóle jeśli chodzi o angażowanie się w jakieś konflikty zbrojne, co w Niemczech jest anatemą, to są chyba dwa powody, które związane są bezpośrednio z tym konfliktem, który dzisiaj się rozgrywa w Ukrainie. Jeden jest taki, że Niemcy, mówiąc teraz ogólnie, ale mam na myśli przede wszystkim urząd kanclerski, ale myślę przeważająco w Niemczech opinię, po prostu boją się całkowitej klęski Rosji. To znaczy całkowitej klęski, że to doprowadzi do niekontrolowanych zupełnie wydarzeń, to znaczy do wojny nuklearnej. Jeżeli będzie kompletna klęska wojenna, to jesteśmy w obliczu rzeczy, których trudno przewidzieć i które mogą być niebezpieczne dla wszystkich, dla całej Europy, niemalże dla całego świata. To jest rzeczywista obawa, która w Niemczech istnieje, w elitach politycznych i w urzędzie kanclerskim w szczególności.
Zresztą pewnie nie tylko w Niemczech.
Myślę, że nie tylko w Niemczech, ale to jest już bardziej mój komentarz, no ale to jest pytanie, w jaki sposób można to sterować, ten scenariusz, który ewentualnie miałby się wydarzyć za pomocą wysyłania lub niewysyłania paru czołgów. To znaczy, ja widzę w tym jednak pewną rzeczywistą przyczynę, że po prostu no, dostarczamy broń, ale chcemy, żeby dostali Ukraińcy tyle broni, żeby mogli się obronić, żeby mogli jakoś odepchnąć Rosjan, ale może nie zgnieść ich całkowicie i nie wywołać konfliktu nuklearnego w ten sposób. I do pewnego stopnia, jeżeli ja dobrze to interpretuję, no Stany Zjednoczone czy administracja Bidena też w jakimś sensie tą logiką się na inną skalę oczywiście jest ta pomoc amerykańska, ale też tą logiką się kierują, nie dostarczając pewnych rodzajów broni Ukrainie, no które teoretycznie dostarczyć by mogli. Problem z tym myśleniem jest taki, że po prostu nie bardzo wiadomo, czego nie należy robić, żeby nie doprowadzić do tego najgorszego scenariusza, to znaczy jakiegoś rozlania się tego konfliktu jeszcze dalej.
Tylko wiesz, to sytuacja może doprowadzić do tego, że w sumie na Ukrainie szybciej mogą się znaleźć amerykańskie Abramsy niż niemieckie Leopardy.
No być może tak, ale to mnie prowadzi do drugiego powodu, który jest w Niemczech szeroko dyskutowany. Urząd kanclerski przynajmniej stoi na stanowisku, że stanowisko amerykańskie w tej sprawie jest rozstrzygające. To znaczy, ja to tak interpretuję, dopóki nie będzie jasnego sygnału ze strony Białego Domu, nie Departamentu Stanu, ale Białego Domu od prezydenta Bidena, że idziemy w tym kierunku i czołgi zachodniej produkcji mogą być dostarczane Ukrainie, to Niemcy tego kroku nie zrobią. To jest jakby odwrotna strona takiej dziwnej relacji amerykańsko-niemieckiej, to znaczy, gdzie Niemcy z jednej strony no, są często sceptyczni wobec Stanów Zjednoczonych i krytyczni, ale z drugiej strony są pod parasolem ochronnym polityki bezpieczeństwa amerykańskim i po prostu nie chcą zrobić niczego na własną rękę, co by ewentualnie mogło spowodować, że Amerykanie nie przyjdą z pomocą w sytuacji, kiedy ich działania by prowadziły do jakiejś eskalacji zagrożenia bezpieczeństwa i Amerykanie by uznali, że Niemcy postąpią nieodpowiedzialnie. Musi być jasny sygnał ze strony amerykańskiej, że robimy to i tylko wtedy Niemcy to zrobią. Tego sygnału do tej pory podobno nie było.
Oczywiście to ja rozumiem, że ty to usłyszałeś ze źródeł niemieckich, tak?
Tak, nie z jednego źródła. To znaczy jest to takie dosyć szeroko rozpowszechnione uzasadnienie tej wstrzemięźliwości niemieckiej. Oczywiście ono no może trochę brzmieć jak wymówka.
No właśnie, aż prosił o przejście do komentarza. Nie wydaje ci się, że to jest spychanie odpowiedzialności?
Do pewnego stopnia to tak jest, ale ja bym nawet nie nazwał tego raczej wymówką. Ja bym po prostu nazwał to pewną obawą Niemiec. Oni po prostu nie są w ogóle do tego przystosowani. Nie mają woli ani odwagi, żeby zrobić jakiś krok, który ich uplasował w pozycji no, przywódcy w jakiejś kwestii. To znaczy musieliby Niemcy sami, jako pierwsi, powiedzieć, dobra, róbmy to.
Czyli wraca ta nieszczęsna koncepcja prowadzenia ze środka.
Niemcy lubią się widzieć w roli takiej przywódczej, ale zupełnie nie tak, jak twierdził prezes Kaczyński, czy jak mogłoby się wydawać. To znaczy nie, że oni narzucają coś, tylko że próbują budować koalicję, próbują szukać wspólnego mianownika, zazwyczaj najniższego, pomiędzy postawami różnych innych krajów i poglądami, nie zdradzając się ze własnym stanowiskiem. Zwłaszcza dotyczy to no, tych spraw w takim strategicznym w polityce bezpieczeństwa czy obrony. Oczywiście w sprawach ekonomicznych, powiedzmy w Unii Europejskiej, już ich postawa jest trochę inna, no ale to jest jakby inny trochę.
Kończąc, jak to może się rozwinąć? Przypuśćmy, że Waszyngton zapali zielone światło albo nieoficjalnymi kanałami zachęci Berlin do jeszcze większej aktywności. czy to byłaby rzeczywista zmiana po stronie kanclerza, albo czy kanclerz sam pod wpływem też tej krytyki w Niemczech, bo my widzimy, że budzą się rozmaite głosy, kręgi opiniotwórcze w Niemczech. Media są praktycznie zjednoczone, ja widzę te media głównego nurtu tak zwanego w krytyce kanclerza Scholza. Czy to nie sprawi, że on sam jednak zmieni zdanie?
Ja myślę, że zmieni zdanie. Znaczy ja mówiąc szczerze, ja uważam, że za miesiąc, dwa będziemy mieć decyzję, której wszyscy się spodziewają. To znaczy, że jednak te czołgi na Ukrainę pojadą. Ta presja w Niemczech jest bardzo duża i to jest rzeczywiście tak, że to urząd kanclerski jest osamotniony. Nawet w samej SPD są prominentne głosy, otwarcie po prostu żądające wysłania czołgów na Ukrainę. Michael Roth, na przykład szef Komisji Spraw Europejskich Bundestagu, polityk, ważny polityk SPD, on po prostu mówił o tym wprost. Mówią to Zieloni, mówią to liberałowie, mówi to CDU. To nie jest tak, że w Niemczech jest generalna niechęć do tego kroku. Raczej w tym jedynym tak naprawdę hamulcowym jest dzisiaj Olaf Scholz, ale ta presja na niego wzrasta. Są też pomysły, jak to można zrobić. To znaczy stanowisko Scholza jest takie, że Niemcy nie wyślą czołgów sami. No ale Leopardy mają też inne kraje. No, można zbudować koalicję, która to zrobi i zaprosi Niemców do tego. No, nawet Polska mogłaby z takim pomysłem wyjść. Dlaczego nie? Mamy też nasze Leopardy. Moglibyśmy symbolicznie zaproponować wysłanie 10 albo 15. W ten sposób właśnie buduje się presję.
Uruchamiając pewnego rodzaju łańcuch zdarzeń.
Tak, oczywiście. W ten sposób powinniśmy działać i myślę, że to jest paradoks, że my rozmawiamy z minister spraw zagranicznych o reparacjach, a powinniśmy tak naprawdę rozmawiać przede wszystkim o takich sprawach. I ona pewnie byłaby w tej na przykład kwestii czołgów sojuszniczką.
To jest świetna, naturalna klamra tej rozmowy. Piotr Buras, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.